Chrzest. W dniu 17 września 1759 roku po uroczystej mszy do chrztu przystępuje Jakub Frank i przyjmuje imię Józef. Chrzest otrzymuje z rąk metropolity lwowskiego Samuela Głowińskiego z Głowna. Jego chrzestnymi zaś są niespełna 30-letni elegancki ubrany z Francuska Franciszek Rzewuski oraz Maria Anna Brilowa. Jakub Frank chyli głowę i poświęcona woda moczy jego włosy. Leje się po twarzy. Zaraz po Franku idzie Krysa, ubrany po szlachecku, po polsku, i w tym nowym stroju jego niesymetryczna twarz wydaje się nawet jakaś dostojna. To Bartłomiej Walenty Krysiński. Jego chrzestnymi są unicki biskup lwowski Szeptycki i wojewodzina czernichowska Mionczyńska. Za nim stoi już cała grupa, z której co chwilę występuje jeden i idzie do ołtarza. Zmieniają się chrzestni w uroczystych, bogatych strojach. Grają organy, przez co wysoki, pięknie sklepiony sufit katedry wydaje się jeszcze wyższy. Gdzieś tam, zaraz za stromymi łukami, znajduje się niebo, do którego wszyscy teraz chrzczeni z pewnością trafią. Cierpki zapach żółtych, wysokich kwiatów, którymi ozdobiono ołtarz, zmieszany z zapachem kadzidła, jest wytworny, jakby rozpylono w kościele najlepsze wschodnie pachnidła. Teraz idą zgrabni młodzieńcy z włosami obciętymi niczym u paziów. Są to bratankowie Jakuba Franka, Paweł, Jan i Antoni, a czwarty, który miętosi nerwowo w dłoniach czapkę, to syn Chaima z Jezierzan, teraz Jezierzańskiego, Ignacy. Zapada na chwilę cisza, bo organy milkną i zmęczony organista przewraca karty nut do następnej pieśni. Przez moment słychać szelest stron. Tak cicho jest w kościele. Potem znów bucha muzyka. Uroczysta, patetyczna i oto do ołtarza idzie Franciszek Wołowski. Jeszcze do niedawna Szlomo Szor, syn Eliszy z synkiem, 7-letnim Wojciechem. I za nim jego ojciec, najstarszy z ludzi Franka, 60-kilkuletni Elisza Szor, dostojny starzec, podtrzymywany przez dwie synowe, Rozalię i Róże. Nigdy nie wrócił do zdrowia po pobiciu. Tuż za nimi idzie piękna żona Chaima Turczynka, teraz Kaplińskiego, Barbara, Wołoszka, która świadoma swej urody pozwala się podziwiać ciekawym oczom. Jasne jest, że ci ludzie, którzy schylają głowy przed dotknięciem mokrych palców metropolity, to wielka rodzina, rozrośnięta jak drzewo. Tak właśnie myśli ksiądz Mikulski, który patrzy na nich, usiłując znaleźć dowody pokrewieństwa w ich wyglądzie, posturze. Chrzczą bowiem jedną ogromną rodzinę. Można by ją nazwać podolsko-wołosko-turecką. Teraz porządnie ubrani i uroczyści mają w sobie coś nowego, jakąś godność i pewność siebie, której nie mieli jeszcze wczoraj, gdy widział ich na ulicach miasta. Nagle przeraża go ta ich nowa postać. Za chwilę wyciągną ręce po szlacheckie tytuły, bo przecież Żyd, który się ochrzci, ma prawo do szlacheckiego tytułu, jeśli dobrze zapłaci. Ogarnia księdza jakieś zwątpienie, a nawet lęk, że oto wpuszczają na swoje pokoje obcych o nieprzeniknionych twarzach oraz niejasnych i zagmatwanych intencjach. Wydaje mu się, że do katedry wlewa się cała ulica i że będą tak szli pod ołtarz do samego wieczora i że nie widać końca. Ale to nieprawda, że są tam wszyscy. Nie ma na przykład Nachmana. Siedzi teraz przy swojej małej córeczce, która nagle zachorowała. Dostała biegunki i wysokiej gorączki. Weigele próbowała ją na siłę karmić mlekiem, ale nie dało to żadnego rezultatu. Rysy małej twarzyczki zaczęły się nagle wyostrzać i dziewczynka umarła nad ranem 18 września. I sam Nachman orzekł, że trzeba to zachować w tajemnicy. Następnej nocy zrobiono jej pospieszny pogrzeb.